Cześć, witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu.
Cześć, cześć.
Z tej strony Adam, Head of Technology w NetGuru.
A z tej strony Bartek, Senior Developer.
To jest nasze pierwsze zetknięcie w ogóle z tematem podcastu w formie aktywnej, a nie biernej. Dlatego wszelkie komentarze, please dajcie nam, jeżeli takie macie. Pomoże nam to w następnych nagraniach zrobić coś lepszego. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, kto to jest, kim jest, co robi, jak działa Responsible Developer i Sensible Developer. W ogóle skąd się u nas wzięły te tematy? Może Bartek powiesz, jak wpadliśmy na takie fajne tematy na nasz pierwszy odcinek?
Pewnie. Zaczęło się wszystko od tego, że Adam napisał posta na blogu, u nas na blogu NetGuru, o tym, dlaczego warto być odpowiedzialnym deweloperem, jak dużo to pomaga nam w pracy i pomaga ludziom, z którymi pracujemy i również klientom. Do tego ja dołożyłem swój webinar, który mamy wewnętrznie w firmie dla początkujących deweloperów i uznaliśmy, że to jest fajny temat, który warto poruszyć szerzej.
Dokładnie. Może w ogóle na początek zaczniemy od tego, co rozumiemy przez responsible developer, czyli ten odpowiedzialny developer. I tu ja sobie pozwolę zrobić taki TLDR. Ten odpowiedzialny developer to jest osoba, pracownik, developer, na którego zawsze można liczyć i może na niego liczyć klient, dla którego wykonuje jakąś pracę, jak i również koledzy z teamu, którzy z tą daną osobą pracują.
Zgadzam się i to jest właśnie ten odpowiedzialny deweloper. Do tego dołóżmy jeszcze ten rozsądny, który do tego dokłada to, że używa rozsądku przy każdej decyzji, przy ocenie sytuacji, którą musi podejmować. Dzięki temu zawsze można liczyć, że taka osoba podejmie najlepszą możliwą decyzję. Więc łącząc te obie cechy, mamy dewelopera idealnego.
Takiego, z którym chcemy pracować, którego chcemy zatrudniać i miejmy nadzieję takiego, którym ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, się niedługo staniesz, albo już jesteś. Zacznijmy sobie nasze pogadanie na temat tych dwóch typów osobowości, pracownika, dewelopera, od prostego pytania, czy właśnie doświadczony, znaczy czy odpowiedzialny, wrażliwy, rozsądny deweloper to jest ktoś, kto musi mieć 10 lat doświadczenia? Co myślisz o tym, Bartek?
To jest właśnie fajne, że nie musi moim zdaniem, dlatego że te cechy to nie są cechy, które trzeba nabywać w boju. Można generalnie się nauczyć po prostu czytając mądre rzeczy, podpatrując jak to robią inni. To jest po prostu taki mindset, który moim zdaniem w ciągu pół roku spokojnie można od zera do takiego responsible developera dojść, o ile ma się chęć, żeby tak było.
Ale mówisz, że warto czerpać przykłady tutaj z innych też, czy właśnie pomaga mieć kogoś, jakiegoś mentora, jakiś wzór, na kogo powinniśmy tutaj patrzeć w teamie, żeby takich cech się nauczyć. I czy to są tylko dobre, czy tylko złe cechy?
Zdecydowanie zawsze pomaga, jak jest jakiś mentor. Co więcej, jeżeli mamy jakieś już takie zalążki rozsądku w sobie, to nawet praca z ludźmi, którzy nie są sensible developerami, pomaga, gdyż widzimy ich błędy i możemy uczyć się na ich błędach. Nie potrzebujemy swoich popełniać, żeby jakieś tam wnioski z tego wyciągać.
I to jest właśnie ten świetny leverage tego, że żeby uczyć się na czyichś błędach, bo to są jedyne błędy tak naprawdę, na których warto się uczyć, właśnie czyjeś błędy, a my powinniśmy tylko robić dobrze twoją robotę.
Ja myślę, że taki przykład można tutaj dać. Coś, co bardzo wiele początkujących deweloperów bardzo wzbraja się, jeżeli są w projekcie, gdzie generalnie kod nie jest zbyt dobrej jakości, gdzie tak naprawdę, jeżeli już trochę tego doświadczenia się ma, trafianie do takiego kodu słabej jakości też jest całkiem dobrym doświadczeniem, gdyż od razu widzimy, co nie wypaliło, w jakim projekcie, jakie paterny okazują się, że można było to zrobić lepiej. Więc nie zawsze trzeba widzieć coś dobrego, równie dobrze można uczyć się na czymś złym.
Tak, no, z doświadczenia obaj wiemy, że widzieliśmy duże projekty, widzieliśmy mniejsze projekty, widzieliśmy takie projekty, które wiemy, że nie chcielibyśmy ich widzieć w następnym wcieleniu i zdecydowanie były źródłami antypaternów, ale tak jak powiedziałeś, służyło nam to na pewno jako coś inspirującego na potem, coś co nam pomaga w doświadczeniu. Także nawet ze złych rzeczy można wyciągnąć dobre wnioski.
Dokładnie.
Okej, a co z ryzykiem? Bo przeważnie tak uważamy, że jeżeli ktoś jest bardziej doświadczony, to jest w stanie lepiej skalkulować ryzyko, ale czy responsible, sensible developer chętniej podejmuje ryzyko, czy mniej? Jakby od czego to zależy?
Podejrzewam, że od tego, czy to ryzyko ma duże szanse powodzenia i to jest w sumie najważniejsze, jeżeli potencjał na wygranie, czy tam moment, w którym te dobre rzeczy, które mogą wynikać z tego, są, przeważają te, które, te złe, które mogłyby z tego wynikać, no to wtedy takie ryzyko trzeba podjąć.
Dokładnie, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, dobra kalkulacja, tak naprawdę chłodne, to nie są osoby, które wskakują w radosną informację na temat deployu w piątek i w momencie, w którym trzeba, nie wiem, zdepować 200 commitów, których się nie widziało i oni mówią, tak, hurra, zdepujmy, w zeszłym tygodniu się udało, w tym tygodniu na pewno też się uda, to fajnie, że jest taki pozytywny attitude, ale to nie jest do końca właśnie podejście osoby takiej odpowiedzialnej, która głęboko gdzieś tam przemyślała sobie decyzję, bo gdyby osoba sobie przemyślała taką decyzję, to wie, że trzeba liczyć się z konsekwencjami takimi jak siedzenie po robocie w weekend, strata klientów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli byłaby to zmiana prosta, nie wiem, błąd w jakimś tekście, w czymś takim, no to myślę, że osoba, która jest odpowiedzialna, nie wiem, załóżmy, że jest nawet sama w pracy i w teorii nie powinna tego zadania podejmować, bo jest proces, bo mamy code quality check, akurat nie ma kogoś, kto mógłby zrobić code review, ale na przykład od tego typu zależy, czy prezentacja klienta wypadnie dobrze albo źle, to tutaj załącza się ten tutaj model rozsądnego dewelopera, który kalkuluje. Ryzyko nie jest duże, a potencjalne korzyści są bardzo duże, bo klient nasz dobrze wypadnie, może tutaj przełamie ten proces i zrobię tak, żeby było dobrze. I to jest właśnie to, ten mindset takiego też rozsądnego wykorzystywania naszego mózgu tak naprawdę do podejmowania decyzji.
Myślę, że ten przykład może nawet bardziej jaskrawy zrobić. Co gdy musimy wydepować projekt, który jest, ma mnóstwo zmian, których nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie tego efekt. Jest piątek i wiemy, że jeżeli tego nie zrobimy, to klient nie dostanie dofinansowania i projekt upadnie. Czy wtedy, mimo że nie wiemy, czy w ogóle jest szansa sukcesu, czy nie, co wtedy robimy?
Dobre pytanie dla rozsądnego dewelopera. Oczywiście trudno tak z góry tutaj mówić, znaczy ten przykład, który podałeś, jest dosyć taki rzeczywiście bardzo ogólny i trzeba by się w niego wgryźć i podjąć jakieś decyzje. Czuję, że gdyby to padło na mnie, nie poszedłbym all in z tym wszystkim i próbowałbym wyłapać rzeczy krytyczne i niekrytyczne i je jakoś próbować odseparować od siebie, żeby chociaż trochę mieć kontrolę nad tym, co się może stać. Oczywiście dochodzą tutaj takie rzeczy jak, stając przed takim problemem, wydaje mi się, że powinniśmy szukać jak najwięcej informacji, jak to jest możliwe, żeby móc potem walczyć też z konsekwencjami tego, co się stało. Jeżeli bierzemy coś takiego, taką sytuację na swoje barki, musimy chcieć wiedzieć jak najwięcej. Skoro podpisujemy się pod tym, bierzemy to na klatę, to musi być to sytuacja, w której robimy wszystko, żeby to się udało. Jeżeli jakiś krok pomijamy albo, nie wiem, ufamy instynktowi, że coś się wydarzy, to jest niestety za mało. Musimy pytać, pingować, sprawdzać, czytać tikety, dokumentację, żeby wyłapać jak najwięcej informacji.
Myślę, że tutaj bardzo fajne to, co podałeś przede wszystkim, to, że trzeba ograniczyć to, jak dużo jakby zrobimy, czyli to, na co my sobie wewnętrznie tak mówimy, że ograniczenie scope'u. I tak to jest. Prawie zawsze da się zrobić, nie? Więc nawet w najgorszej sytuacji prawie zawsze da się zrobić mniej niż klient wymaga tak naprawdę i też będzie zadowolony i też jego cele biznesowe zostaną spełnione.
Dokładnie, bo są różne sytuacje, ale to, o której ty podałeś, może być sytuacja, w której są dwie rzeczy. Nie działają płatności i nie wyświetla się awatar 10% użytkowników. Biorąc pod uwagę biznes, jakby potrzeby klienta i jakby krytyczność tych dwóch rzeczy, raczej rzucamy szale na płatnościach, bo wiemy, że bez, powiedzmy, działających płatności strona nie jest na siebie w stanie zarobić i za chwilę te awatary użytkowników i tak nie będą nam do niczego potrzebne, bo nie będziemy mieli użytkowników. Także za każdym razem na pewno triki, ale kalkulacja ryzyka jest tutaj niesamowicie ważna.
I to nas przenosi do kolejnego tematu, czyli jak będąc takim sensible developerem, pogodzić dostarczenie wartości dla klienta z jakością tego kodu, który tworzymy. Jak myślisz, jak to może współpracować ze sobą?
Ten przykład, który podaliśmy wcześniej właśnie o tym, że pracując dla klienta nad kodem mamy dwie strony medalu. Jedną z nich jest klient, wartość biznesowa i z drugiej strony jest ten nasz piękny kod, który tworzymy i który ma być maintainowalny i w ogóle ma być przez najbliższe 10 lat możliwy do rozbudowy i do przejęcia przez innych ludzi. co nam da super działający kod, bo przeznaczyliśmy na niego tydzień czasu, ale w tym tygodniu czasu nie zdecydowaliśmy się na zrobienie feature'a, który przyciągnąłby potencjalnych inwestorów i okazuje się, że miesiąc później nie mamy żadnego ruchu na stronie, mamy super działający kod, ale nie mamy żadnego ruchu na stronie i jest już za późno, żeby cokolwiek zrobić. I okazuje się, że ten feature, którego nie dostarczyliśmy, nie przyciągnął nam klientów, a wręcz przeciwnie, odstraszył całe grono potencjalnych użytkowników naszego serwisu. Przede wszystkim trzeba tu podkreślić, że refaktor robimy tylko wtedy, kiedy jest za tym konkretna potrzeba biznesowa. Na przykład obsługujemy w naszej aplikacji kilku providerów, którzy zajmują się storage'em plików, przechowywaniem plików. Mamy Dropboxa, mamy Amazon S3, mamy Google Drive i dodajemy praktycznie co tydzień nowego providera. Okazuje się, że każdego implementowaliśmy w osobny sposób, w sposób skustomizowany, a tak naprawdę wszyscy oni mają to samo API, każdy z nich musi zapisać, każdy z nich musi odczytać jakąś tam zawartość ze swojego dysku. Opłaca się takie rzeczy robić, ponieważ za tydzień ktoś konkretnie będzie wdrażał nowego providera i z naszego refaktoru, który zrobi po prostu jedną generyczną klasę dla tych wszystkich ludzi, po prostu ta osoba skorzysta. Czyli mamy quick win i potencjał właśnie do rozwoju tego o kolejnych providerów.
Czyli generalnie też warto wspomnieć, kiedy był najlepszy czas na zrobienie tego refaktoru. Prawdopodobnie najlepszy czas był wtedy, kiedy wprowadzaliśmy drugiego providera, bo w tym momencie ta główna zasada jest spełniona, czyli refaktor robimy tylko wtedy, kiedy jest to odpowiedź na nową wiedzę, którą mamy w projekcie. W każdym innym przypadku byłaby to przedwczesna generalizacja z naszej strony.
Dokładnie, a mamy taką zasadę don't refactor too early, bo może kiedyś będziemy mieli providerów. Już nieraz widzieliśmy to w kodzie, widzieliśmy to w naszych projektach, że o super, zróbmy generyczną klasę, napiszmy jakieś API, napiszmy jakieś interfejsy, po czym okazuje się, że jedynym wykorzystaniem tej generycznej klasy była ta właśnie jeden provider, jeden typ danych, który gdzieś tam obsługiwaliśmy, więc don't refactor too early, zaczekaj, aż uzbierają się przynajmniej dwa typy danej rzeczy, żeby coś takiego robić.
I co do dbania o jakość kodu, to jeszcze tutaj warto wspomnieć o tym, coś, co bardzo wiele deweloperów robi, czyli w momencie, w którym deadline się zbliża, poświęcają swoje standardowe techniki, w jaki sposób pracują na co dzień, po to, żeby być szybciej dostarczać kod generalnie. Coś, co jest ciężko zrozumieć, bo jeżeli na co dzień ktoś, załóżmy, robi TDD, czyli pisze sobie najpierw testy, potem dostarcza funkcjonalność i to działa dla niego najlepiej, czuje się efektywny w tym i czuje, że ta praca wtedy najlepsza ma wartość. I w tym momencie, jeżeli przychodzi deadline, to zmienia to, w jaki sposób pracuje. To oznaczałoby to, że ten na co dzień, ten tryb jego pracy nie jest efektywny i nie jest najbardziej opłacalny, skoro w momencie, kiedy deadline się zbliża, go zmienia, więc to też warto mieć na uwadze. Że generalnie powinniśmy zawsze dostarczać kod wysokiej jakości, bo to jest ta właśnie wartość, która jest najlepsza dla klienta.
Tak, ale przy tym nie zapominajmy o tym, że jednak są jakieś cele biznesowe w projekcie. Jeżeli z czymś możemy poczekać, no to nie puszujmy tego, bo może stać się taka sytuacja, że nasz piękny, zrefaktorowany kod nigdy nie ujrzy świata dziennego, bo nikt nie skorzysta z tego feature'a jakby biznesowo, więc tu trzeba być ostrożnym po prostu.
Myślę, że kolejną rzeczą, którą warto tutaj wspomnieć, to jest w jaki sposób posiadanie takiego dewelopera w teamie, co nam daje, czy to jest dobre, czy reszta teamu może z takiej osoby jakiś pożytek mieć dodatkowy?
No, moim zdaniem na pewno. To, co wspomniałem na początku, jest to osoba, na której można polegać i to może polegać na niej przede wszystkim team, czyli wydaje mi się, że ta osoba też zacieśnia współpracę w teamie. Wiadomo, zacieśniona współpraca to jest lepsza współpraca. Plus rzeczy takie jak takie małe rzeczy, czyli dobre praktyki, które nie są pomijane przez tą odpowiedzialną osobę, przez tego sensible developera. Czyli jeżeli CI miał przechodzić i ustaliliśmy sobie, że zawsze zielony CI potrzebujemy do tego, żeby dany feature dostarczyć, to zawsze to jest zrobione. Jeżeli wymagane są testy i akceptacja SQL, zawsze to jest zrobione. I taka osoba wie, że takich rzeczy po prostu nie pomijamy, bo nie, bez wytłumaczenia. I wydaje mi się, że właśnie taki ma wpływ osoba, że inne osoby z teamu, widząc tego typu postawę, nie patrzą na nią jak na frajera, ale raczej na kogoś, kto daje pozytywny przykład, że tak wygląda profesjonalna praca.
Myślę, że tutaj też fajnie wspomnieć o teorii rozbitych okien, bo taka osoba prowadza tak w sumie odwrotność tej teorii, bo w teorii rozbitych okien mowa jest o tym, że negatywne otoczenie powoduje to, że łatwiej akceptujemy kolejne negatywne zachowania, to przy takiej osobie jest odwrotnie, czyli jej pozytywne zachowanie powoduje to, że my też jesteśmy bardziej chętni, żeby jakieś pozytywne zachowania u siebie stosować.
Tak, szczególnie wtedy, jeżeli widzimy, że jakby postawa tej osoby daje nam wymierne korzyści, nawet nam, jej praca. Także jest to bardzo antypattern dla teorii rozbitych okien, ale bardzo, bardzo pozytywny.
Dobra, myślę, że tak już prawie na zakończenie możemy porozmawiać o faktycznych takich prostych rzeczach, które można stosować codziennie, co przybliża nas do tego, żeby być takim sensible i responsible developer. Myślę, że możemy zacząć od czegoś, co moim zdaniem jest taką najważniejszą rzeczą, dlatego że część z tych różnych praktyk i tak dalej wymaga trochę wiedzy, wymaga jakiegoś czytania, różnych książek i tak dalej, ale jest taka zasada, czyli zasada najmniejszego zaskoczenia, którą bardzo łatwo stosować. To jest zasada, gdzie nim cokolwiek zrobimy, napiszemy jakąś klasę, napiszemy jakiegoś maila i tak dalej, zadamy sobie bardzo proste pytanie. Co można zrobić, żeby jak najmniejszy sposób zaskoczyć osobę, która będzie odbiorcą tej rzeczy, którą zrobimy. I w tym momencie, jeżeli piszemy klasę, zastanawiamy się, czy powinna być dwie klasy, trzy, jak powinna być nazwana. Wystarczy zastanowić się, czy to byłoby zaskoczenie dla tej osoby, która to będzie widzieć i już dużo łatwiej nam wpaść na dobry pomysł.
Kolejną fajną regułą jest zostawianie miejsc, w których operujemy gdzieś tam kodem, lepszymi niż je zastaliśmy. To znaczy, jeżeli widzieliśmy gdzieś dodatkowe linie, czyli jakieś takie, nie wiem, code style issues, a pracowaliśmy naokoło tej metody, to spróbujmy zrobić ją lepszą niż ją zostawiliśmy. Okej, nasz kod działa, zrobiliśmy coś obok, ale dlaczego nie poprawić czegoś, co nam się bezpośrednio rzuca w oczy i spędzimy nad tym dosłownie parę minut, a już ten kod zostawimy w lepszym miejscu. Dzięki wielu takim małym krokom nawet się nie obejrzymy, a cały nasz codebase będzie wyglądał po prostu pachnąco.
Kolejną rzeczą też już takich bardziej specyficznych, o których możemy porozmawiać, jest to, w jaki sposób opisujemy na przykład swoje commity. To jest taka zasada, że staramy się nie mieć komentarzy w kodzie, kod powinien być samodokumentujący się. To właśnie commity i tam, gdzie możemy sobie opisać, to jest to miejsce, gdzie ta dokumentacja w jakiś tam sposób powstaje, czyli każda linia naszego kodu tak naprawdę ma przynajmniej jedną linijkę dokumentacji, czyli ten commit message. Jeżeli będziemy dbać o to, żeby tamta wiadomość była inna niż fix things albo cokolwiek innego, nic nie mówiącego, to już osoba, która kiedyś sobie nie będzie rozumieć jakiejś tam linii w kodzie, zrobi sobie git blame i od razu będzie miała jakiś tam opis, który miejmy nadzieję pomoże jej zrozumieć, co autor ma na myśli.
Dokładnie. Dodatkowo można tutaj wspomnieć linkowanie do wszelkich rzeczy, które pomogły nam dotrzeć do tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli dotarliśmy już po 10 dniach naszej eskapady w kodzie do rozwiązania i okazuje się, że wszystko zmienia jeden commit. Wydaje mi się, że trzeba jakoś udokumentować tą drogę, którą przeszliśmy, bo ta zmiana, na którą spędziliśmy bardzo dużo czasu, za rok, za dwa, za osiem, może być kompletnie niezrozumiała dla tych osób, które będą to zmieniały. Stąd należałoby, nie wiem, w commit message'u chociażby, czy w tikecie podlinkować issues z GitHuba, napisać, jakie były edge case'y, dlaczego ta zmiana powstała i generalnie skupić się na tym, że w sytuacji kryzysowej ktoś może dokładnie potrzebować tej informacji, na które my się natknęliśmy przez te nasze kilka dni researchu, developmentu. Więc myślmy o tym też w ten sposób.
Myślę, że kolejną rzeczą jest zadawanie precyzyjnych pytań. Jest to niezwykle ważne, szczególnie w komunikacji z klientami, dlatego że każde takie zostawienie pola do interpretacji może powodować później zgrzyty. Więc im mniej jest takich możliwości do interpretacji w różny sposób tego, co mówimy, tego, co piszemy, tym po prostu lepiej, mniej problemów na przyszłość, nie musimy się zastanawiać, jak coś powinniśmy zrobić. I to przy okazji jest taka bardzo ważna rzecz, którą wielu deweloperów popełnia jako błąd, jest to, że deweloper generalnie jest szczęśliwy kiedy w sobie może wymyśleć jakiś sposób na rozwiązanie problemu, ale nie jest dobrze, jeżeli ten problem nie powinien w ogóle istnieć, a wynika tylko z tego, że źle zadaliśmy pytanie i nie wiemy, jak zinterpretować odpowiedź.
Dokładnie. Dlatego też należy być transparentnym i uczciwym, szczerym wobec klienta, jeżeli nawet nam się coś takiego zdarzyło, ale widzimy, że to nie idzie w parze z tym, co powinno być. od razu powinniśmy skontaktować się z klientem czy z innymi stakeholderami i im o tym powiedzieć. Zresztą nawet nie powinno to być w ten sposób robione, powinniśmy być na tyle transparentni, żeby każdy w każdej chwili mógł sobie zobaczyć, w jaki sposób coś zaimplementowaliśmy, nad czym pracujemy i tego typu rzeczy.
Tak w sumie z doświadczenia wiem, że największe problemy, które gdzieś tam z klientami mieliśmy, zwykle wynikały nie z tego, że praca, którą mieliśmy wykonać, została niedostarczona lub została dostarczona źle, tylko dlatego, że klient zbyt późno się o tym dowiedział, że tak będzie. I wystarczyłoby często wcześniej dać mu znać i zwykle mieliśmy tą wiedzę już wcześniej i problem byłby dużo mniejszy, często nawet niezauważalny, więc bardzo ważna jest ta transparentność i szczerość w relacjach z klientem, no i też z wszystkimi innymi ludźmi, z którymi się współpracuje.
Tak, czyli wracamy do tej kwestii, że komunikacja jest też jedną z podstawowych umiejętności w naszej pracy.
Co też wiąże się z tym, że żeby nie mieć problemu, żeby pytać ludzi, prosić ludzi o pomoc. Zwykle większość ludzi jest chętnych do pomocy, jeżeli się ich spyta. I też być świadomym swoich własnych limitów. Jeżeli nie znam się na frontendzie, warto spytać. Dużo szybciej zwykle się problemy rozwiązuje. Nie ma sensu za każdym razem uderzać głową w mur i próbować samemu każdą odpowiedź znaleźć.
I tu mamy taką dobrą regułę, żeby spróbować przez 30 minut rozwiązać rzeczy samemu, spróbować znaleźć rozwiązanie w internecie, ale jeżeli masz do dyspozycji team, to zawsze możesz fallbackować niejako po tych 30 minutach, jeżeli nie znalazłeś rozwiązania do teamu i team ma tą wiedzę i team cię wspomoże. Bo nie chcemy to też takiej sytuacji, w której po prostu zrzucamy wszystko na team i tak naprawdę jesteśmy, a znowu mnie zapytał. I tak naprawdę jesteśmy tą taką osobą, z którą nikt nie chce rozmawiać. Najpierw włóżmy wysiłek z naszej strony, a potem właśnie pytajmy. Ale nie bójmy się tego robić, zdecydowanie.
Następną rzeczą jest myślenie o konsekwencjach naszych czynów. To już tak stricte wiąże się właśnie z tym byciem odpowiedzialnym. Jeżeli coś robimy, po prostu bądźmy świadomi, jakie będą konsekwencje tego i dobre, i złe, po prostu.
Ciekawą tutaj rzeczą, którą warto dodać, jest to, że czasem lepiej nie jest dostarczać jakiegoś feature'a. Dlaczego? Może się okazać, że ten feature nie ma sensu, my spędzimy kilka dni na developmentie, a tak naprawdę nie wiemy, nie mamy pewności, albo w ogóle się okaże, że ten pomysł nie wypalił. Skupmy się na tym, co 100% da nam jakąś wartość i jeżeli będziemy mieli możliwość, jakieś wolne zasoby czasowe na przykład, spróbujmy wtedy to zaimplementować, ale nie rzucajmy się na wszystko naraz. Więc niezaimplementowany feature to wcale nie jest taki zły feature.
Szczególnie jeżeli dowiemy się, jaką rolę biznesową miał ten feature. Przykładowo ostatnio w projekcie miałem sytuację taką, że mieliśmy wygenerować kod, który, właściwie stworzyć kod, który generuje bardzo dużo jakichś tam danych i zająłby nam to pewnie ponad tydzień, a okazało się, że ta rzecz jest jednorazowa i wystarczyło zrobić eksport SQL-a do pliku Excel i było gotowe. I wystarczyło.
I pewnie zajęło to chwilę.
Dokładnie, więc kilka dni. Trzeba znać, jaką funkcję biznesową nasz feature ma pełnić, bo może da się to zrobić dużo prościej.
Tak, i to jest też fajna kwestia z tymi takimi rzeczami jednorazowymi, że jeżeli mamy robić coś raz, to jest ok zrobić z tego ninja skrypt i zrobić to jednorazowo. Natomiast jeżeli operujemy na ninja skrypcie od 2 lat i używamy go codziennie, to chyba coś jest z nami nie do końca ok. Chciałem tu wspomnieć też wspominaliśmy wcześniej o deployowaniu rzeczy w piątek, o dużym scope'ie i tak dalej. Głódźmy się, czy też podpisujmy się pod rzeczami, które jesteśmy tak naprawdę w stanie ogarnąć, bo jeżeli depujemy kod, o którym nie mamy kompletnie pojęcia, całego teamu nie ma, jest środek wakacji, nie poradzimy sobie z tym, no nie oszukujmy się i naprawdę trzeba tu wszystkie pros and cons rozważyć, zanim się na coś takiego zdecydujemy.
W najgorszym przypadku musimy idealnie znać procedurę revertu. To jest takie...
Minimum.
Tak.
Dobry punkt.
To się też wiąże z tym, że po prostu powinniśmy być takim zawodnikiem zespołowym. Czyli za każdym razem, jeżeli jest taka sytuacja, że robimy ten deployment, fajnie by było, jakby osoby bardziej doświadczone mogły pomóc osobom mniej doświadczonych. Jeżeli byłeś w tym projekcie wcześniej, możesz pomóc albo coś takiego. Warto zawsze pomagać ludziom z własnego teamu.
Dokładnie. Kolejną podstawową zasadą jest po prostu testuj swój kod. Nie musisz dbać o sprawdzanie czegoś przy każdym deployu. Napisz na to test i bądź pewny, że nawet jeżeli ktoś, kto nie zna twojego kodu, będzie go dotykał, dostanie zaraz feedback o tym, czy zmiany są na lepsze, czy na gorsze.
No to jest taka nazwa nawet, na to Fear Driven Development i to jest coś, co często gdzieś tam właśnie widzę w projektach, które są bardzo duże, nie mają testów i każda zmiana powoduje to, że ludzie się boją ją wprowadzać, bo nie wiedzą, jak wiele innych modułów mogą popsuć przy okazji. Nie jest to komfortowa sytuacja do pracy.
W środowiskach takich zorganizowanych, w jakichś organizacjach przeważnie są pewne rzeczy, praktycznie na wszystkie są jakieś procesy. Moim zdaniem, jeżeli wymyśliliśmy sobie zasadę na coś, to powinniśmy nią podążać. Na pewno jest tam z jakiegoś powodu. Czuję, że tu Bartek się ze mną nie zgodzi.
Ja jak najbardziej się zgadzam, jeżeli są jakieś zasady, to trzeba starać się gdzieś tam być w zgodzie z tymi zasadami, ale zawsze trzeba zadać pytanie, dlaczego ta zasada tam jest. Gdyż w środowiskach zorganizowanych często są naleciałości, które gdzieś tam ta zasada miała jakiś sens, powiedzmy 2 lata temu, ale okazuje się, że teraz nie ma. To jest jeden powód, a drugi, że po prostu, jeżeli jesteśmy świadomi, dlaczego ta zasada jest, dużo łatwiej ją przestrzegać, niż jak robimy w ciemno.
Jeszcze chciałem porozmawiać chwilę o takiej wrażliwości na to, jak głęboko dokopywać się do problemów. Jeżeli widzimy jakiś błąd i pewnie pierwsza linijka stack trace'u nam mówi, gdzie jest ten konkretny błąd, zazwyczaj tam znajdziemy to, czego szukamy, ale nie zawsze rozwiązanie tego problemu, właściwie nie zawsze nafiksowanie tego problemu, że tego już nie dostajemy, jest rozwiązaniem problemu, bo może okazać się, że problem leżał gdzieś niżej, że to nie był problem na przykład z aplikacją, to był gdzieś problem z bazą danych. Jeżeli zatrzymiemy się za wcześnie, to nigdy nie dojdziemy do tego, do tej warstwy niżej, a wręcz odetniemy sobie jakiekolwiek źródło informacji o tym, że coś było nie tak. I tu chciałbym wspomnieć, że ważne jest to właśnie, żeby mieć taką świadomość, taki feeling, kiedy kopać głębiej, a kiedy po prostu powiedzieć, że to jest good enough.
I to też trochę wiąże się z tym, że za każdym razem, jeżeli można coś od siebie dołożyć, bo akurat jesteśmy w danym miejscu, bo wiemy, jak to rozwiązać, to po prostu trzeba to robić i nie ma na co czekać.
Dokładnie. No i dochodzimy do tego, że warto być pozytywnym. Jak widzicie, tutaj wymieniliśmy kilka rzeczy, które trzeba jakby dodać od siebie, ale to nie jest taki porządny kop w tyłek, tylko to jest dosłownie taka chęć, że chcemy cokolwiek zrobić, więc bądźmy pozytywni, to na pewno nam pomoże.
Szczególnie, jeżeli będziemy pozytywni, jak nasi potencjalni userzy naszych aplikacji. Wtedy od razu będziemy wiedzieć, jak powinna ta aplikacja wyglądać.
Dokładnie. To jest coś, czego nie zawsze robimy, czyli nie wcielamy się w tych end userów i potem traktujemy ich jak najgorsze zło, że zawsze klikają w te linki, które nie działają i tak dalej. A tak naprawdę to my te linki tam umieściliśmy i my wiedzieliśmy dokładnie o ich istnieniu.
I oni płacą za to, że my je tam umieszczamy.
Dokładnie, więc bądźmy mili i myślmy o nich, kiedy implementujemy jakieś skaszenia na linki.
No nic, to myślę, że na koniec możemy przejść do jakichś takich naszych wybranych rzeczy w internecie, które chcielibyśmy wam pokazać. Może Adam, od twoich zaczniemy?
Dobrze, jako że słuchacie podcastu, to też chciałbym polecić wam podcast The Minimalist. To jest grupa generalnie 2 osób, które wybrały sobie minimalistyczny tryb życia i skupiają się na tym, co jest w życiu tak naprawdę ważne. Mówią o tym, żeby używać rzeczy i kochać ludzi, a nie na odwrót. I mają super serię, bodajże już 30 odcinków, których możecie sobie posłuchać o tym, jak możecie odmienić wasze własne życie i jak zrobić je lepszym, prostszym i czerpać z niego więcej. Serdecznie polecam. Bartek?
Mój wybór to książka Let My People Go Surfing. Jest to książka szefa Patagonii, twórcy Patagonii, o tym, jak tworzyć firmę, w której ludzie chcą pracować. Generalnie chodzi o to, że środowisko, w którym jesteśmy eksploatowani i musimy pracować 20 godzin dziennie i tak dalej, nie ma żadnego sensu, ale właśnie taka harmonia między pracą a życiem jest wskazana i ludzie są bardziej efektywni dzięki temu i to się opłaca firmom też. Ja dam mi tyle.
Okej, okay. Ja jeszcze dorzucę na początek, bo też trochę związany z tym Sensible Responsible Developer tematem, po prostu Get Things Done, czyli o tym, jak zarządzać swoim czasem. Serdecznie polecam zapoznanie się ze stroną i w ogóle zapoznanie się z tym, o czym jest ten całe słynne GTD. Myślę, że o tym można by godzinami rozmawiać. Ja chciałem tylko w tym odcinku zaznaczyć, że coś takiego jest i fajnie, gdybyście wiedzieli, z czym to się dokładnie je. I to tyle w naszym pierwszym odcinku podcastu. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości.
Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii, czy to ma sens.
Dokładnie, dla nas to było bardzo fajne przeżycie. Dużo już się nauczyliśmy po pierwszych 15 minutach nagrywania, ale myślę, że pozytywnie. Dajcie znać koniecznie.
Trzymajcie się, dzięki.
Cześć.